czekamy jeszcze. Dobrze, podejmujemy kontynuowanie naszego rozważania o życiu Mesjasza z żydowskiego punktu widzenia. Ja rozpocznę to popołudnie krótką modlitwą. Ojcze, dziękuję Ci za Twoje słowo, za Twojego Mesjasza, za możliwość, że możemy rozważać Jego dzieje, Jego objawienie i proszę Cię o błogosławienie tu obecnych, a także tych, którzy będą słuchali któregoś dnia nagrań, żeby byli błogosławieni przez Twoje słowo i żeby wzrastali w łasce i byli zachęceni do chodzenia z Tobą przez całe życie. Proszę Cię o Tobie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.
Okay, we now come to section 24 dealing with the baptism.
Teraz dochodzimy do paragrafu 24, tutaj w tym wydruku, gdzie są trzy jednocześnie Ewangelie. Gdy będą trzy lub więcej Ewangelii, to wtedy mamy wydruku, nie trzeba będzie chodzić w tekście w Bibliach.
Now the baptism of the Messiah was the last act of his private life and the first act of his public life.
Teraz jesteśmy właśnie w trakcie jego aktu chrztu i ten chrzest było ostatnim wydarzeniem w jego prywatnym życiu i początkiem jego publicznego występowania.
Let's discuss the backgrounds to the practice of baptism.
Przyjrzyjmy się tłu historycznemu odnośnie chrztu.
And again, must remember the baptism was a common Jewish practice long before it became a church practice.
Tak więc chrzczenie, czyli zanurzanie w wodzie, było dużo wcześniej zwyczajną praktyką żydowską, aniżeli to stało się częścią praktyki Kościoła.
Now some of the key words understanding is first of all the word mikvah.
Tak więc pojęcie chrztu do tego pojęcia jest ważne. Przedstawienie paru słów. Jednym z nich jest mikwa, hebrajskie słowo mikwa.
Mikwa does not mean immersion, that is just the place of immersion, the place you go to be baptized.
I mikwa nie oznacza zanurzenie, mikwa oznacza miejsca zanurzenia, to jest miejsce, gdzie się to zanurzanie, gdzie ten chrzest się odbywał, ale to nie jest samo zanurzanie.
The actual word for baptism in Hebrew is the word tefillah, meaning immersion.
Właściwym słowem, faktycznym słowem na zanurzenie w hebrajskim jest słowo tefillah.
And one of the, it was based in the background of the many requirements of the Mosaic law for immersion, for ritual cleansing.
I to słowo jest oparte na wielu wymaganiach prawa mojżeszowego, gdzie trzeba było się zanurzać, gdzie trzeba było się rytualnie oczyszczać.
So a Gentile converted to Judaism, he would have to do certain rituals, one of which is to be immersed or baptized in water.
Tak więc na przykład jeżeli nie Żyd, nawracałby się na judaizm, na według prawa mojżeszowego, to w trakcie tego procesu przechodzenia na judaizm byłoby jednym z wstępnych procesów byłoby właśnie zanurzenie się w pewnym sensie chrzest.
The only form of baptism in Jewish circles is always immersion, never pouring or never sprinkling.
I jedyna ważna forma chrztu w kręgach żydowskich to jest zawsze poprzez zanurzenie. To jest nigdy nie jest poprzez pokropienie czy też polanie wodą.
The meaning of the act of baptism was identification.
A znaczeniem tego aktu chrztu to było zawsze identyfikowanie się z czymś, z kimś.
And so when one was baptized, he was identifying himself with a person and their message and their group.
Tak więc jeżeli ktoś był chrzczony i zanurzany, w tym momencie on się identyfikował albo z osobą, albo z wieścią przekazywaną, albo z daną grupą.
Now, a new identification also meant a break from the old identification.
I ta nowa tożsamość, ta nowa identyfikacja z kimś czymś oznaczało też zaprzestanie, zerwanie identyfikacji z poprzednim.
So the Gentile convert to Judaism was breaking away from his idolatry worship of idols.
Tak więc jeżeli nie Żyd nawracał się na judaizm i wtedy poprzez chrzest właśnie on zrywał z poprzednim bałwochwalstwem i składania czci bożkom.
He's now identifying himself with the God of Israel and the people of Israel.
I w tym momencie zaczął się utożsamiać z Bogiem Izraela i z narodem izraelskim poprzez ten chrzest właśnie.
As you move from Hebrew to Greek, there are also two words involved.
Jak przechodzimy z języka hebrajskiego do greckiego, to w tym przypadku także mamy dwa słowa, które są treścią tego tu rozważania.
First of all, the word bapto, which means to dip or to die.
I pierwszym słowem jest greckie słowo bapto, które oznacza zamoczyć, ufarbować.
It was used of taking a piece of cloth, put the immersing it into dye and bringing it out and changes its color, changes its identification.
I to słowo bapto w języku greckim było używane do brania tkaniny, zanurzania w danej cieczy. Ono nabierało nowego koloru i wyciągania ponownie z tej cieczy w nowym kolorze.
And from that word comes the more intensive form baptizo.
I z tej formy bapto pochodzi ta bardziej intensywna forma w języku greckim baptizo.
And that means to immerse.
I to oznacza zanurzać.
And baptizo is the Greek equivalent of the Hebrew tfila, meaning immersion.
I to słowo greckie baptizo jest odpowiednikiem hebrajskiego słowa tfila. I znaczy zanurzenie.
Now those who are undergoing John's baptism are identifying with John's kingdom message.
Ci zatem, którzy poddawali się chrztowi Jana Chrzciciela, oni się identyfikowali z wieścią odnośnie Królestwa Bożego, którą przekazywał Jan Chrzciciel.
In believers' baptism, today we identify ourselves with his death and his burial and his resurrection.
W chrzcie wierzącego dzisiaj my identyfikujemy się z Jego śmiercią, z Jego pogrzebaniem i z Jego zmartwychwstaniem właśnie w ramach naszego aktu chrztu.
So here Yeshua comes to be baptized by Yohanan, by John.
Tak więc tutaj przychodzi teraz Yeshua, żeby być ochrzczonym przez Johanana, przez Jana Chrzciciela.
But Matthew verse 14 states John would have hindered him.
Ale w Mateuszu w wierszu 14 mamy napisane, że Jan próbował go powstrzymywać od tego chrztu. Ponieważ on, ta osoba nie miałaby potrzeby do pokuty, nie miałaby potrzeby do przyjmowania jego wieści o królestwie, nie miała ta osoba potrzeby do powrócenia do Boga.
And so the question is raised, why did he submit to baptism?
Tak więc pytanie, kwestia jest tutaj powstaje, dlaczego on się tu w tym momencie poddał temu chrztowi?
There are six reasons altogether.
Jest w sumie sześć takich przyczyn, dlaczego Jezus tutaj się poddaje chrztowi Jana Chrzciciela.
Four reasons come from the context of the baptism.
Cztery pochodzą z kontekstu samego chrztu.
And two come from other passages of scripture outside the context of baptism.
A dwa pochodzą z innych części Pisma Świętego spoza kontekstu chrztu.
Now the first reason here is in Matthew verse 15 to fulfill all righteousness.
Pierwszą przyczyna jest w 15 wierszu Mateusza, żeby wypełnić wszelką sprawiedliwość.
Now to live righteously means to be in conformity with an absolute standard.
Żeby żyć sprawiedliwie oznacza, że żyjesz w zgodności z absolutnym standardem.
At this stage, the absolute standard is the Mosaic law.
A w tym momencie czasu, gdzie to rozważamy, absolutnym standardem jest prawo mojżeszowe.
So he was baptized to identify himself with the righteousness of the law.
Tak więc on tutaj jest teraz chrzczony, ażeby się identyfikować z prawością, sprawiedliwością prawa mojżeszowego.
And he'll be the one to fulfill all righteousness. He fulfilled the Mosaic law perfectly.
I on właśnie będzie tym, który to prawo mojżeszowe perfekcyjnie wypełni.
The second reason is to be identified with the with John's preaching of the kingdom.
A druga przyczyna jest to, że on się w tym sposób identyfikuje z tą wieścią głoszoną przez Jana Chrzciciela, z tą wieścią o królestwie.
Immersion includes identification with a message, and this is the message he identifies himself with.
Zanurzenie oznacza właśnie identyfikowanie się z daną wieścią i w tym momencie on się tu identyfikuje właśnie z tą wieścią głoszoną przez Jana Chrzciciela.
A third reason is to be identified with the believing remnant being prepared by John.
A trzecim przyczyną tego tutaj chrztu jest, że on się utożsamia z wierzącą resztką ówczesnego czasu, z tą resztką, która była przygotowywana przez Jana Chrzciciela.
It's a pickup for a well-known teaching throughout the Hebrew Bible.
It is a pickup.
It's a pickup.
To jest coś, co jest tutaj podejmowane tematycznie, co jest nauczane przez całą Biblię hebrajską.
Where there were two Israels.
A mianowicie, że istniały dwa Izraele.
Israel the whole, meaning all Jews, all the descendants of Abraham, Isaac and Jacob.
A mianowicie, że Izrael jako całość, czyli wszyscy potomkowie Abrahama, Izaaka, Jakuba, wszyscy Żydzi, to jest cały Izrael.
Within this larger Israel was the smaller Israel that was called the remnant of Israel.
Ale wewnątrz tego całego Izraela znawała się mniejsza grupka, która się nazywała resztką Izraela.
And the Jews now responding to John's message were making up the remnant of Israel.
I ci Żydzi, którzy teraz odpowiadają i reagują na tą wieść Jana Chrzciciela, to właśnie oni tworzą tą resztkę Izraela w ówczesnym czasie.
Baptism includes identification with a group.
Tak więc chrzest oznacza też identyfikowanie się z daną grupą.
And through his baptism he was being identified with the believing remnant being prepared by John.
Tak więc w tym momencie poprzez ten chrzest on się identyfikuje, utożsamia z tą grupą, z tą resztką, która była przygotowywana, tą wierzącą resztką, która była przygotowywana przez Jana Chrzciciela.
A fourth purpose for his baptism was to be publicly become publicly known to Israel as the Messiah.
Czwartą przyczyną tego chrztu było to, że on tu zostaje publicznie przedstawiony Izraelowi.
We'll come back to this in a moment.
My powrócimy zaraz tu do tego.
Now two reasons come from other passages of Scripture.
Jeszcze są dwie inne przyczyny odnośnie go chrztu z innych części Pisma Świętego.
The fifth reason is to be identified with sinners in 2 Corinthians chapter 5, verse 21.
Piątym przyczyną tego tutaj chrztu jest, żeby zostać utożsamionym z grzesznikami na podstawie drugiego listu do Koryntian 5, 21.
Him who knew no sin was made like unto sin on our behalf.
Ten, który nie znał grzechu, został uczyniony grzechem w naszym imieniu.
And the sixth reason is to receive his special anointing by the Holy Spirit.
A szóstą przyczyną tego tutaj jest, żeby otrzymać swoje specjalne namaszczenie przez Ducha Świętego.
In Acts 10, verse 38.
W Dziejach Apostolskich 10, 38.
Let's go back to the fourth issue, become publicly known to Israel.
Powróćmy teraz do tego czwartego jeszcze punktu, zostać publicznie przedstawionym Izraelowi.
At the baptism of Yeshua, the whole triune God makes his appearance.
W trakcie właśnie chrztu tutaj Jezusa, cała Trójca Boża się pojawia.
God the Son is here in the person of the Messiah himself.
Czyli Bóg Syn jest tutaj sam obecny w osobie Jezusa.
Now the Spirit becomes takes on visible form and descends upon him in the form of a dove.
A Duch Święty przyjmuje tutaj widoczną formę i schodzi na niego w postaci gołębia.
Matthew in verse 16 simply says like a dove.
W wierszu 16 jest napisany zstępującego jak gołębica.
But look, verse 22 is more specific.
Ale w Łukaszu, w wierszu 22 mamy, jest bardziej specyficznie, bardziej dokładnie to przedstawione.
It descends in bodily form as that of a dove.
Tu jest napisane, i zstąpił na niego Duch Święty w kształcie cielesnym, jak gołębica.
Now, of all the different ways the Spirit could become visible, why did he choose that of a bird, and more specifically, why a dove?
Z tych wszystkich form, jakich Duch Święty się ukazywał, dlaczego on tutaj wybiera dla Ducha Świętego formę ptaka, a jeszcze bardziej w sposób specyficzny, dlaczego gołębicy?
We can understand this from the Jewish background of that day.
I to możemy zrozumieć, pojąć, jeżeli się przyjrzymy właśnie żydowskiemu tłu ówczesnych czasów.
The first time the Spirit is mentioned is in 1 Moses chapter 1, verse 2.
Pierwszy raz, kiedy ten ptak jest wspominany w Księdze Mojżeszowej, w pierwszym rozdziale, w drugim wierszu.
And Moses writes, the Spirit hovered over the face of the waters.
Gdzie jest napisane, że Duch unosił się nad wodami.
The Hebrew word he uses is the word merachefet.
I hebrajskie słowo tam używane to jest hebrajskie słowo merachefet.
That's a Hebrew word used of a mother bird hovering over her eggs just before they begin to hatch.
I to jest hebrajskie słowo, które jest używane dla ptaka, który się ptaka, który się unosi nad swoimi jajami, z których się mają właśnie wykluć pisklęta.
So Moses pictures the Spirit hovering over the waters just before the hatching of the dry land.
Tak więc, jeżeli Mojżesz w pierwszym Mojżeszowe opisuje o unoszeniu się tego Ducha Świętego tuż nad wodami, tuż przed wykluciem się suchego lądu.
So the Hebrew word itself already connected the work of the Spirit with the work of a bird.
Tak więc hebrajski język już łączył. Unoszenie się, łączył już Ducha Świętego z unoszeniem się jak ptak, łączył to poprzez to Ducha Świętego z symbolem jako ptak.
As far as the biblical word, it could be any mother bird.
Patrząc z punktu widzenia hebrajskiego języka, to mógłby być każdy rodzaj ptaka.
But in the rabbinic theology of that day, they identified this bird to be a dove.
Ale w rabinicznej teologii ówczesnego czasu, pierwszego wieku, oni zidentyfikowali tego ptaka jako gołębicę.
So the Midrashim on this says the Spirit hovered over the waters like a dove.
Tak więc Midrashim, nauczania rabiniczne, mówiły, że on się unosił nad wodami jak gołębica.
And so with the Jewish mindset, the Spirit and the dove were connected.
Tak więc w umyśle żydowskim w tym momencie Duch Święty i gołębica były połączone w jedno, identyfikowały jedno drugie.
And so in the Jewish mindset, the very fact of a dove coming down upon him were connected with the work of the Spirit.
Tak więc w umyśle żydowskim, czytając ten tekst, czytając o gołębicy, oni by to natychmiast łączyli z Duchem Świętym czyniącym swoje dzieło.
While the Son and the Spirit are invisible form, the Father makes his appearance only audibly.
Podczas gdy Syn i Duch Święty pojawiają się tutaj w tym tekście w sposób widoczny, Ojciec tylko pojawia się w formie głosu.
But this too has a specific Jewish background.
Ale to także ten głos tutaj Ojca pojawiający się ma specyficzne żydowskie tło.
In Jewish theology, the last prophet was Malachi.
W żydowskiej teologii ostatnim prorokiem był Melachiasz.
And there would be no other prophet again until Elijah comes to tell the Jewish people about the coming of the Messiah.
I że nie będzie ponownych proroków żydowskich aż do czasu, kiedy przyjdzie Eliasz, żeby doprowadzić lud do Mesjasza.
But this does not mean that God was silent.
Ale to nie znaczy, że Bóg milczał.
Now and then he would speak audibly from heaven.
Od czasu do czasu Bóg mówił w słyszalnym głosem z nieba.
It wouldn't be a message the way a prophet would give a message.
To nie byłaby wieść w sposób, jaki prorok by wieść przekazywał.
It would simply be a sentence and two and then stop.
To byłoby po prostu byłoby jedno lub dwa zdania i wtedy by się to kończyło.
And the rabbis gave this voice from heaven a technical term, bat kol.
I rabini nazwali temu głosowi z nieba taki nadali taki techniczny zwrot, nazywali to po hebrajsku bat kol.
Literally just simply means the daughter of a voice.
Dosłownie to oznacza córka głosu.
Became a technical name for a voice out of heaven.
Ale to zostało używane jako taki termin specyficzny, taki termin techniczny, ażeby właśnie nim opisywać głos z nieba.
And so that concept is also well known in the Jewish context.
Tak więc także to tutaj jest bardzo znany, ten głos z nieba w kręgach żydowskich.
And that's what's happening here in Matthew verse 17.
I to, co tu się właśnie teraz wydarza w Mateuszu w 17 wierszu.
Read.
I rozległ się głos z nieba. To jest mój umiłowany syn, w którym mam upodobanie.
And the Jewish people recognized this to be the voice of God, a bat kol.
Ludzie żydowscy w tym tutaj momencie rozpoznają tu w tym, że to jest głos Boży, że to jest bat kol.
And this voice from heaven says, "This is my beloved son, in whom I am well pleased."
I ten głos z nieba właśnie mówi, to jest mój umiłowany syn, w którym mam upodobanie.
And he's identified with the messianic son of Psalm 2.
I tu w tym momencie on identyfikowany jest z mesjańskim synem z psalmu drugiego.
So at the baptism, Yeshua first of all was identified by God the Father to be the messianic son.
Tak więc podczas jego chrztu Jezus został zidentyfikowany jako jego mesjański syn.
And secondly, he was anointed by the Holy Spirit for his messianic service.
A po drugie został namaszczony Duchem Świętym właśnie w celu jego mesjańskiej służby, nadchodzącej mesjańskiej służby.
At the end of Luke verse 23 says he was about 30 years.
I pod koniec, w wierszu 23 mamy stwierdzenie w Łukaszu, w Ewangelii Łukasza, a Jezus miał około 30 lat.
This does not mean he was exactly 30, only about 30.
To nie oznacza, że on miał dokładnie 30 lat, tylko mniej więcej około 30 lat. Znajdował się w granicach 30 lat.
At this point he was closer to 33.
W tym momencie czasu miał mniej więcej już około 33 lat.
Now we go to section 25.
Teraz przejdźmy do paragrafu 25.
Where we have his temptation.
Gdzie mamy aprobatę króla poprzez pokusę.
The connection between section 24 and 25 should not be missed.
I powiązanie między właśnie paragrafem 24 a 25 trzeba uważać, żeby tego nie pominąć przez przypadek, żeby zrozumieć, że tu jest powiązanie.
In section 24 he was declared to be the son of God.
W paragrafie 24 on został ogłoszonym synem Bożym.
In section 25 he'll be challenged to prove that.
A on teraz w paragrafie 25 będzie zrzucone mu wyzwanie, ażeby udowodnił to, że jest Synem Bożym.
In section 24 he was baptized to fulfill all righteousness.
Wiesz, w paragrafie 24 on został ochrzczony, ażeby wypełnić wszelką sprawiedliwość.
And now in section 25 the righteousness is going to be tested.
A teraz w paragrafie 25 ta sprawiedliwość będzie testowana.
All three accounts show that this is all part of God's divine plan.
Wszystkie te trzy tutaj sprawozdania pokazują, że to jest częścią Bożego planu.
And all three gospel writers emphasize the presence of the Holy Spirit.
I wszystkie trzy sprawozdania wszystkich trzech ewangelistów podkreślają obecność Ducha Świętego.
Matthew says he was led above the Spirit.
Mateusz mówi, że był zaprowadzony przez Ducha.
Mark verse 12, he was driven there by the Spirit.
Ewangelia Marka mówi i zaraz Duch zapędził go na pustynię.
Luke verse 1 mentions the Spirit twice.
A Łukasz wspomina Ducha Świętego dwa razy.
He was both full of the Holy Spirit and also led by the Spirit.
A mianowicie on był pełen Ducha Świętego i został zaprowadzony przez Ducha na pustynię.
So going into the desert and undergoing these temptations was part of God's divine plan.
Tak więc bycie wprowadzanym w te pokusy i poddawany tym próbom było wyraźnym planem Bożym.
Now Mark verse 12 and 13 simply says he was in the wilderness and he was tested there, but provides no details.
Marek 12:13 mówi, że on po prostu był zaprowadzony na pustynię i tam był kuszony przez szatana. I dalszych szczegółów nam nie podaje Marek.
The details are provided only by Matthew and Luke.
Dalsze szczegóły tego tutaj wydarzenia są podawane przez Ewangelię Mateusza i Łukasza.
If you had the time to read the passage and notice that the order of the temptations is different between Matthew and Luke.
Jeżeli któraś z obecnych osób miała czas przeczytać właśnie już te tutaj fragmenty, to zauważę, że sprawozdanie Mateusza i Łukasza przedstawia kolejność wydarzeń w różny sposób.
Because Luke alone records the fact that he puts his material in chronological sequence.
Ale to Łukasz właśnie sam, tylko on, przedstawia wydarzenia w takiej kolejności, jakie one się rzeczywiście odbyły.
So Matthew puts his order based upon a specific theme.
I z tego też powodu na przykład Mateusz przedstawia swój materiał o kolejność tych wydarzeń na podstawie tematu, jaki obrał sobie dla swojej Ewangelii.
Matthew's theme is that he's the messianic king.
Tematem Mateusza jest, że on jest tym mesjańskim królem.
So he says the most important temptation last, temptation about worshiping Satan to gain authority over the kingdoms of the world.
Tak więc on zostawia sobie to najważniejsze mesjańskie pokusy na koniec, przedstawienie tego, że on jest tym mesjańskim synem, który właśnie przyszedł, żeby zbawić świat.
Matthew does not claim to put his material in chronological sequence.
Ale Mateusz nie uważa, nie rości sobie do tego prawa, że umieszcza, że spisuje swój materiał i swoje wydarzenie w kolejności chronologicznej.
And what are the purposes for the temptation?
Co jest celem, czym są zamiary tego kuszenia?
God's purpose is to prove the sinlessness of the Son.
Zamiar Boga jest to, żeby udowodnić bezgrzeszność Syna.
But Satan's purpose is to cause him to sin, to disqualify him from his messianic mission.
A zamiarem szatana jest tutaj doprowadzić jego do grzechu, ażeby go uczynić niezdolnym do dokonania pokuty.
Now all commentaries recognize he also plays a representative role with believers in general.
All commentaries. Wszystkie komentarze uznają, że on tutaj też jest odgrywa reprezentującą rolę, reprezentując Izraela.
But what they often miss is they actually play two different representative roles.
Ale czego często im się nie udaje zauważyć, że on tutaj odgrywa dwie reprezentujące role.
He first of all plays a representative role with Israel.
Po pierwsze właśnie reprezentuje tutaj Izraela.
Showing where Israel as a whole failed, this one Israelite did not fail.
Pokazując, że Izrael jako całość zawiedzie, on tutaj, ten jeden perfekcyjny Izraelczyk nie zawiedzie.
And secondly, plays a representative role with believers to teach us how to resist Satan.
A drugą formą reprezentacji jest to, że on tutaj reprezentuje wszystkich wierzących, żeby im pokazać, w jaki sposób mamy się przeciwstawiać szatanowi.
So we'll take these individually.
Tak, przyjrzymy się tym dwóm punktom indywidualnie.
He first of all plays a representative role with Israel.
Po pierwsze, utożsamia się z Izraelem.
And we see this in five ways.
I widzimy to na pięć sposobów, jak on się utożsamia z Izraelem.
First of all, the term Son of God.
Po pierwsze, zwrot Syn Boży.
Israel as a nation is called the Son of God in 2 Moses 4, verses 22 and 23.
Izrael jest nazywany synem Bożym i to widzimy w drugiej księdze Mojżeszowej 4:22 do 23.
But here is the individual messianic son of God.
Ale tutaj jest ten indywidualny mesjański syn Boży.
Secondly, both testings took place in the wilderness or desert.
Both. Obydwie próby odbywają się na pustyni.
Israel's experience in the desert was a time of testing.
Kiedy Izrael miał swoje doświadczenie w Eksodusie, to była też właśnie próba na pustyni.
In 2 Corinthians 10, verses 1 through 13.
W pierwszym liście do Koryntian 10:1-13.
And now his time in the wilderness is also a time of testing.
A także teraz jego tutaj miejsce na pustyni jest właśnie miejscem próby.
The third way we see this is with the correlation with the number 40.
Następne jakie wzajemne powiązanie tutaj widzimy, to jest w liczbie 40.
And that's a common figure for being a time of testing.
I to jest powszechna liczba używana na czas próby.
Now for Israel it was 40 years, for him it'll be 40 days.
Dla Izraela w czasie Eksodusu to było 40 lat, dla niego to teraz będzie 40 dni.
But in both cases the figure 40 is dominant.
Ale w obydwu przypadkach właśnie liczba 40 jest bardzo widoczna.
Fourth way we see this correlation is the presence of the Holy Spirit.
Następną powiązanie, które tutaj widzimy, to jest właśnie obecność Ducha Świętego.
Isaiah 63, verses 7 through 14 mentions three times the presence of the Spirit with Israel in the desert.
W Jezajaszu 63:7-14 jest wspominane trzy razy, wspominane jest trzy razy obecność Ducha Świętego z Izraelem na pustyni.
And here we see all three Gospels also mentioning the presence of the Spirit with him in the desert.
A tutaj we wszystkich trzech Ewangeliach także widzimy, też jest przedstawiana obecność Ducha Świętego z nim na pustyni.
Then fifthly, all of his quotations of scripture come from only one book, the fifth book of Deuteronomy.
I piąty punkt tutaj jest, że wszystkie trzy cytaty Jezusa o bronieniu się przed... wszystkie trzy cytaty Jezusa, które są przedstawiane, bronieniu się przed szatanem, wszystkie pochodzą z piątej księgi Mojżeszowej.
Here's what people have noticed reading the five books of Moses.
Tu jest następująca rzecz, którą ludzie zauważają, kiedy czytają piątą księgę Mojżeszową.
After reading the second, third and fourth book, the fifth book seems to repeat many of the commandments and much of the history in the three previous books.
Po przeczytaniu drugiej, trzeciej i czwartej księgi Mojżeszowej oni zauważają, że wiele z przykazań i wiele z opisów historycznych sytuacji jest powtarzanych w piątej księdze Mojżeszowej.
And so people have assumed it's merely a repetition of the history and the law.
Tak więc ludzie z reguły wtedy zakładają i przyjmują, że to jest po prostu powtórzenie zarówno prawa, jak i też historii.
And so the English name for the book is Deuteronomy, which means a repetition of the law.
Tak więc w języku angielskim, czy też w łacinie, jest to księga nazwana Deuteronomium, i to oznacza księga powtórzonego prawa, też jest w ten sposób nazwa używana w języku polskim.
But that is not the Hebrew name for the book.
Ale to nie jest hebrajska nazwa tej księgi.
Because when people see only a repetition, they're missing the point that Moses was making.
Ponieważ jeżeli ludzie widzą w piątej księdze Mojżeszowej tylko powtórzenie, to oni właściwie nie zauważają bardzo ważnego punktu w tej księdze.
Archaeology has covered a good number of treaties known as suzerain vassal treaties.
Archeologia ukazała nam, wygrzebano w archeologii wiele umów, które są nazywane suzereńsko-wasalnymi umowami. Nie jestem pewny, czy to w języku polskim suzereńsko można było przetłumaczyć.
And all of these treaties have the same format.
I wszystkie te umowy, które mamy, mają ten sam format, tą samą formę, ten sam skład.
Some are five parts, some are six parts, but basically the same format.
Niektóre mają pięć części, niektóre mają sześć części, ale ogólnie posiadają tą samą formę.
A suzerain has just conquered a new nation.
Ten suzerain to jest suweren to jest ten ktoś, kto właśnie podbił jakiś naród.
He enters into a treaty arrangement with the people he conquered.
I w tym momencie ten podbijający, ten suweren wchodzi w umowę z podbitym narodem.
Here's what the new king will do for them, here's what they need to do for him.
I w tej umowie jest napisane, co ten nowy król dla nich będzie czynił, a tutaj co oni mają czynić dla nowego króla.
And this fifth book of Moses is in the same division as an ancient suzerain treaty.
I ta Pięta Księga Mojżeszowa jest w ten sam sposób, w tej samej formie ułożona, jak właśnie taka umowa suzereńsko-wasalna, czy też suwerenno-wasalska.
God is the king, Israel is the vassal.
Bóg jest królem, a Izrael jest właśnie tym wasalem.
And so the fifth book of Moses is the actual covenantal book between God and Israel.
Tak więc Piąta Księga Mojżeszowa jest w rzeczywistości tą księgą przymierza pomiędzy Bogiem a Izraelem.
And so since he is representing Israel in the temptation, all of his quotations are from God's covenantal book with Israel.
I ponieważ on tutaj w tych swoich pokusach reprezentuje Izraela, dlatego on wtedy też tutaj w tych pokusach cytuje właśnie z tej księgi przymierza między Bogiem a wasalem.
Again, this shows while Israel has failed, this one Israelite has not failed.
Jeszcze raz to pokazuje, dlaczego Izrael zawiódł, a dlaczego ten tutaj Izraelita nie zawiedzie.
Now, secondly, he plays a representative role with believers in general.
A po drugie, jest rola tutaj jego jako przedstawiciel wszystkich wierzących.
Hebrews chapter 4 verse 15 says he suffered temptational points as we do, but without sin.
List do Hebrajczyków 4:15 mówi, że on był kuszony we wszystkich zakresach, tak jak my też jesteśmy kuszeni.
Here is what Hebrews passage does not mean.
A tutaj jest następująca rzecz, co ten fragment z listu do Hebrajczyków nie oznacza.
It does not mean that he suffered every type of temptation that we do any more than we suffer every type of temptation that he did.
A mianowicie, że to nie oznacza, że on był kuszony we wszystkich rodzajach grzechów, tak jak my jesteśmy kuszeni.
For example, I've never been tempted to change stones into bread.
Na przykład ja nigdy nie byłem kuszony, ażeby zamienić kamienie w chleb.
I never will be tempted to change stones into bread.
I ja nigdy nie będę kuszony, ażeby zamienić kamienie w chleb.
Satan will not waste his time tempting me to do something I cannot do anyway.
Szatan nie będzie marnował swego czasu, aby kusić mnie do uczynienia czegoś, czego i tak ja nie potrafię.
I can have 100% victories over those kinds of temptations.
Ja jestem w tym momencie w stanie mieć 100% zwycięstwo w ramach takich pokus.
Now suppose I was to try to impress you with my spiritual achievements.
Ale przyjmijmy, że ja bym was chciał w pewnym sensie impress. Popisać się przed wami, że w przypadku popisać się takimi właśnie pokusami, moim duchowym życiem.
And share this testimony with you.
I bym w ten sposób przedstawił wam następujące świadectwo.
Before I came to the service today, I walked through a rock garden.
Zanim ja tutaj na tą służbę przyszedłem, ja właśnie szedłem przez taki ogród z kamieni.
And I resisted every temptation to change any stone into bread.
Ja za każdym razem udawało mi się w walce z tą pokusą, żeby zamienić te kamienie w chleb.
Would you be impressed with my spiritual achievements?
Czy bylibyście rzeczywiście zachwyceni moimi duchowymi osiągnięciami?
Obviously not.
Oczywiście, że nie.
You already know I couldn't do those things anyway.
Wy i tak przecież wiecie, że ja nie jestem w stanie, już wcześniej wiedzieliście, że nie jestem w stanie takich rzeczy czynić.
So for me that's not a real temptation.
Tak więc dla mnie to nie żadna pokusa.
But for him it was a real temptation. He did have the power to train stones into bread.
Ale dla niego to była rzeczywiście pokusa. On rzeczywiście miał moc zmieniania kamieni w chleb.
So what does Hebrews actually mean?
Tak więc co oznacza list do Hebrajczyków?
1 John chapter 2 verse 16 points out three categories of temptations.
Pierwszy list Jana 2:16 pokazuje nam trzy zakresy pokus.
And the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life.
Can we have a look? So, pożądliwość ciała. To jest pierwszy zakres, druga pożądliwość oczu i trzecia pycha życia.
And every specific type of temptation will fit into one of these three categories.
Tak więc każda z pokus będzie pasowała do jednych z tych zakresów tutaj.
Now let's look at Luke's account verses 2-4.
2-4. Przyjrzyjmy się teraz sprawozdaniu Łukasza, w 4 rozdziale Łukasza, wierszą 2-4.
The temptation to change stones into bread came at the end of a 40-day fast.
Że ta pokusa zmienienia kamieni w chleb nastąpiła po 40-dniowym poście.
At that point his flesh was hungry and would need the satisfaction of food.
W tym momencie jego ciało było bardzo głodne i chciałby to zaspokoić właśnie poprzez pokarm.
It was the will of the Father to be fed at this point of time.
To była rzeczywiście wola Boża w tym momencie, ażeby go nakarmić.
It was not the will of the Father for him to use his messianic power just for self-gratification.
Ale nie było wolą Bożą, żeby w tym momencie używał swojej mesjańskiej mocy, ażeby w ten sposób siebie zaspokoić.
This was a temptation in the area of the lust of the flesh.
I to była właśnie to była pokusa w zakresie pożądliwości ciała.
The second temptation is in verses 5-8.
A następne, druga pokusa jest w wierszach 5-8 w Ewangelii Łukasza.
And Satan gave him a satanic vision.
Szatan przedstawił mu taką szatańską wizję.
He could see all the kingdoms of the world.
On mógł widzieć wszystkie królestwa tego świata.
And Satan said, I'll give you my authority over all these kingdoms if you worship me.
I szatan mówi, ja ci dam władzę nad wszystkimi tymi królestwami, jeżeli mnie się pokłonisz.
It is the will of God the Father for him to gain authority over all the kingdoms of the world.
Jest wolą Bożą, żeby on otrzymał wszystkie królestwa tego świata.
But the gaining of that authority was to come by means of the cross, not by means of worshiping Satan.
Ale sposób, w jaki on te królestwa ma otrzymać, to będzie poprzez krzyż, a nie poprzez uwielbienie, pokłon szatanowi.
This was a temptation in the area of the lust of the eyes.
I ta tutaj pokusa była w zakresie pożądliwości oczu.
He could see what could be his with just one act of worship.
I on mógł widzieć, co może do niego należeć tylko poprzez jeden akt czczenia szatana.
And the third temptation is found in verses 9-12.
Trzecia pokusa znajduje się w wierszach 9-12.
Satan took him to the pinnacle of the temple.
Satan postawił go na szczycie świątyni.
This was the southeast corner of the temple compound.
To był południowo-wschodni róg terytorium świątynnego.
It was the highest point from top to bottom.
To był najwyższy punkt właśnie w porównaniu od tego, gdzie ta świątynia się znajdowała, a jak gdzie się znajdowała ziemia.
And Satan says, if you are the Son of God, prove it to me.
I szatan mówi, że jeżeli jesteś Synem Bożym, udowodnij mi to.
Prove it to me by jumping off.
Udowodnij mi to poprzez rzucenie się w dół.
And this was a temptation in the area of the pride of life.
I ta pokusa była pokusą w zakresie pychy życia.
Prove to me you are who you claim to be.
Udowodnij mi, że jesteś tym, kim jesteś.
So he did suffer temptation in all three of these categories.
Tak więc on doznawał pokus w tych wszystkich trzech tutaj zakresach, w tych trzech kategoriach.
And that's how Hebrews 4:15 is fulfilled.
I w ten sposób właśnie list do Hebrajczyków 4:15 jest wypełniany.
He did suffer temptation in all three categories as we do, but without sin.
Że on doznawał pokus we wszystkich trzech kategoriach, tak jak my też doznajemy, ale on tym pokusom się nie poddał, pozostał bez grzechu.
Now look at Luke verse 13.
Przyjrzyjmy się teraz Łukaszowi 13.
And when the devil completed every temptation,
kiedy diabeł skończył całe kuszenie,
that means in all three categories,
a to oznacza we wszystkich trzech kategoriach,
he departed from him.
Odstąpił od niego.
This verifies what we're taught in the book of James.
I to potwierdza to, co mówi Księga Jakuba.
If you resist Satan, he will flee from us.
Jeżeli będziesz się opierał, znaczy bronił przed szatanem, on nas opuści.
But not the last phrase, for a season.
Ale zauważcie ostatnią część tego zdania, na jakiś czas.
Every victory is victory over one battle, not the whole war.
A każde zwycięstwo jest tylko zwycięstwem jednej walki. To nie jest zwycięstwem całej wojny.
There'll be further temptations later.
On będzie poddany pokusom ponownie.
The war only ends when we arrive into heaven.
Once more.
The war only ends when we go to heaven.
I ta wojna zakończa się dopiero w tym momencie, kiedy my jesteśmy w niebie.
Now this teaches the principle of fighting the spiritual warfare.
To też tutaj naucza zasady odnośnie walki duchowej.
In different parts of the world, spiritual warfare conferences have become popular.
W różnych częściach świata tak zwane konferencje na temat walki duchowej stały się bardzo popularne.
But if you go to one, they basically teach you how to do certain rituals to scare Satan away.
A jeżeli pójdziecie na jedną z takich konferencji, to oni będą was nauczać, jakie rytuały musicie odprawiać, ażeby odstraszyć szatana.
So teach things like walk around him seven times.
Będą takich rzeczy na przykład nauczać, jak obchodzić budynki 7 razy.
Or walk around the church 7 times.
Albo żeby obchodzić budynek kościelny 7 razy.
Calling Satan various different names and so on.
Wyzywać szatana różnymi imionami i przezwiskami.
That those things would not scare him away.
Ale te rzeczy go nie odstraszą.
And also when they teach of putting on the armor of God, they tell you go to the ritual of putting on the armor.
I kiedy oni też nauczają, że macie założyć zbroję z Bożego Słowa, to mówią wtedy wam też, że musicie przechodzić przez tak zwany rytuał zakładania tej zbroi.
And so you get up in the morning, put on your helmet, put on your breastplate, put on your shoes, put on your belt, and so on.
Tak więc wtedy mówią, kiedy rano się obudzisz, wtedy tak po prostu rytualnie zakładasz hełm, zakładasz tutaj pancerz, zakładasz ochronę na nogi, zakładasz pas, robisz te czynności rytualne, jakbyś te rzeczy właśnie zakładał.
My question for them is this.
A wtedy ja zadaję im takie pytanie.
If you have to put your armor up on in the morning, why did you take it off when you went to bed at night?
A mianowicie, jeżeli ty musisz tą swoją zbroję każdego ranka zakładać, dlaczego w ogóle ją ściągałeś, kiedy szedłeś do łóżka?
Do you think Satan goes to sleep the same time you do?
Ty myślisz, że szatan idzie o tej samej porze spać, co ty?
These rituals won't scare him away.
Te rytuały w ogóle go nie przestraszą.
Because the method Yeshua used is to simply quote scripture relevant to that temptation.
Ponieważ metody, której tutaj Yeshua używa, to jest to, że on używa konkretnych fragmentów słowa Pisma Świętego, które się odnoszą właśnie do tej specyficznej pokusy.
But be able to apply scripture, you also have to know scripture.
Tak więc, ażeby być w stanie zastosowywać Pismo Święte, jest też konieczne, ażeby je znać.
We must live a life of balance.
Tak więc powinniśmy żyć w takie w równowadze.
First of all, we have to have regular study of the Word of God.
Po pierwsze, musimy mieć naszą musimy przewidzieć i posiadać regularne studium Słowa Bożego.
But knowledge alone can make us proud.
Ale sama wiedza może uczynić nas pysznym.
Once we have a knowledge, we have to apply that knowledge to our daily life.
Ale gdy zdobywamy już tą wiedzę, wtedy mamy tą wiedzę zastosowywać w naszym codziennym życiu.
But we cannot apply what we do not know.
Ale my nie możemy zastosowywać czegoś, czego nie znamy.
The balance is study and application.
Tak więc równowaga polega na tym, studiuj i zastosowywuj.
What is the armor of God?
I co jest tą zbroją Bożą?
It's not a ritual.
To nie jest żaden rytuał.
If you have a study Bible, you'll notice every piece of armor except one is a quotation from the Hebrew Bible.
Jeżeli byście studiowali ten fragment odnośnie właśnie zbroi Bożej, to zauważycie, że większość z części tej zbroi to jest, odnosi się do cytatu biblijnego.
So Paul's teaching is we need to use scripture in the spiritual warfare and that'll give us victory.
Tak więc co Paweł naucza, to on pokazuje, że my musimy studiować i znać Pismo Święte i to nam dostarczy zwycięstw w walce bojowej, w duchowej.
The spiritual warfare is not all that complicated.
Tak więc walka, wojna duchowa nie jest taka skomplikowana.
It requires discipline, a study and application.
Ale ona wymaga zdyscyplinowania odnośnie studiowania i zastosowywania tego, czego się studiuje.
Okay, we'll take a 10-minute break and then we'll pick up with section 32.
Teraz
section 31.
Tutaj przechodzimy do naszej krótkiej przerwy i podejmiemy następne studium w paragrafie 31.